Witam Was ponownie. Jeszcze momencik zaczekam, bo sporo osób idzie. I już zaczynamy drugą część naszego wykładu. Ale to ja Wam powiem, jak to jest z moimi dowcipami. Moja żona mówi tak: Marek, nie opowiadaj dowcipów, bo wszyscy się z szacunku do Ciebie śmieją, a to wcale nie jest śmieszne. Wobec tego nie będę opowiadał. Zanim zacznę, przepraszam, że zrobię to publicznie, ale ktoś, a nie osobiście, ktoś opiekował się podczas pierwszego wykładu naszym dzieckiem i nawet nie wiem kto, tylko widziałem gdzieś tam, bardzo dziękuję jakiejś siostrze, nie mam pojęcia komu, siostro, bardzo dziękuję, że to zrobiłaś dla nas, zaopiekowałaś się Noem. Dobrze, przejdźmy teraz już do tego, co robić, kiedy się pojawiają te konflikty w naszym domu. Kiedy czy milczymy i nasz konflikt jest milczący, czy się awanturujemy, czy ktoś może w samotności popłakuje, czy może ktoś czuje się niezrozumiany i po prostu istnieją napięcia w naszych domach, a przecież planem Bożym i zamiarem Bożym jest to, żeby obydwoje małżonkowie, małżonków byli szczęśliwi w tym swoim domu, w tym małżeństwie. A więc po pierwsze, to co moja żona podkreślała wielokrotnie, to, że istnieją jakieś napięcia, to jest kwestia naszej cielesności, ale z drugiej strony powiedzmy sobie tak, to nic szczególnego, jesteśmy ulepieni z innej gliny. I taki przykład, to też już właściwie nie mój, ale moja żona mówiła, słuchajcie, idziemy na lody jako małżeństwo. Ona lubi smak waniliowy, a on lubi czekoladowy. Czy jest w tym coś złego? Ale przechodzimy do spraw wydawania pieniędzy, czy powiedzmy w granicach zdrowego rozsądku gospodarowania pieniędzmi. I nagle zaczynamy uzasadniać i ideologię dorabiamy, że to musi być tak, a nie tak. W przypadku lodów nie mówimy, słuchaj, ja jestem mężem Bożym, ty musisz lubić takie lody jak ja. Nie jest tak. Słuchajcie, w wielu sytuacjach naszego życia my naciskamy do unifikacji, podczas gdy tak naprawdę to jest w ten sposób, że ona lubi to tak, a on inaczej. A więc okazuje się, że jesteśmy ulepieni z innej gliny, mamy inne preferencje i pogódźmy się z tym. Im prędzej się pogodzimy, tym lepiej będzie dla nas wszystkich. Jesteśmy inni. Chwała Bogu zresztą za to, że jesteśmy inni. Jeśli doskwierają nam nasze awantury, to żadną miarą nie oznacza to, że źle się ożeniliśmy, czy źle wyszłyśmy za mąż. Nie. To jest część naszego życia i nie zadawajcie sobie tego pytania. Ja tutaj tak się śpieszę, powiem tych kilka rzeczy, żeby przejść już do tego, co robić, kiedy one się pojawiają. Pamiętajcie to, co powiedziałem wcześniej. Jeśli się pojawiają konflikty, problemy, złe myśli, napięcia, to potraktujcie to jako konieczność uprawiania swojego własnego ogródka. Jako konieczność uprawiania swojego małżeństwa. Przypomina mi się świadectwo, zdaje się, że to był pastor Stanisław Cieślar, obecnie w Gorzowie, jest pastorem, ale opowiadał kiedyś, co się działo w jego domu przed niedzielnym nabożeństwem. Aż doszedł do takiego punktu, że kocha swoją żonę wystarczająco mocno, żeby o 5 rano wstać w niedzielę i przez godzinę modlić się i błogosławić i dziękować Bogu za swoją żonę. I powiedział to tak, moja żona warta jest tego, żeby godzinę wcześniej wstać i się modlić o nią i ją błogosławić. To jest przyczynek do tego, że musimy uprawiać swój własny ogródek, ogródek swojego małżeństwa. Pytanie, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby pracować nad naszym małżeństwem i uprawiać ogródek naszego małżeństwa. Dlaczego tyle mówimy na temat pewnej naturalności, chociaż dążymy do tego, żeby Duch Boży nas prowadził, a nie ciało? Ale dlaczego mówimy tyle na temat pewnej naturalności pojawiania się problemów? W ruchu drogowym, jeżeli się nie chce wypadków, to połowa sukcesu to jest przewidywanie. przewidywanie sytuacji, które mogą się wydarzyć. W związku z tym, kiedy widzisz dzieci bawiące się gdzieś nieopodal drogi, przewidujesz, że te dzieci mogą kopnąć piłkę na drogę i wbiec pod samochód. Co robisz przewidując? Zwalniasz, przystosowujesz się do tego, co się może wydarzyć. Słuchajcie, w naszym małżeństwie, w naszych małżeństwach, przewidywanie to połowa sukcesu. Pomyślcie sobie, że jest mnóstwo sytuacji w naszych domach, w każdej dziedzinie naszego życia, to jest potencjalny problem. Tak postępujmy, tak się zachowujmy, żebyśmy przewidzieli sytuację, że coś się może wydarzyć, będzie dużo mniej awantur. Będzie dużo mniej awantur. Jeśli będę wiedział, że obiecałem mojej żonie, że zmyję tę podłogę, a już tydzień minął, to lepiej zmyć tę podłogę i ja się będę dobrze czuł i ona się będzie lepiej czuła. Po prostu pewne sytuacje trzeba przewidzieć. Zapamiętajcie tę myśl. Przewidywanie to jest duża pomoc. Lepiej zapobiegać niż potrafić gasić pożary. Nawet jeżeli jesteś dobrym strażakiem i dobrze potrafisz neutralizować problemy i konflikty w swoim domu, to lepiej zapobiegać, bo jest mniej zniszczenia niż wtedy, kiedy umiejętnie się pogodzicie. I dwa fragmenty i przejdziemy dalej. Jakuba, 4:7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I list do Galacjan, 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Zawsze bądźcie pełni Ducha Świętego. Poddajcie się Bogu. Powiecie tak, jakie ma znaczenie moja społeczność z Bogiem, moje czytanie Biblii, moja modlitwa, mój post na awantury w domu? Oczywiście, że ma znaczenie, bo im bliżej jesteś Boga, im bardziej poddajesz się Bogu, tym bardziej Duch Święty ma możliwość wytworzyć w twoim wnętrzu owoc. Bo tak naprawdę sukcesem do małżeństwa pogodnego, szczęśliwego, bez awantur jest nie wbrew pozorom to, żeby się nie wydarzyły pewne sytuacje, ale sukcesem jest to, żebym ja był innym człowiekiem. Bo awantury potrzebują impulsu. Pieniądze, seks, dzieci, rodzina, te wszystkie napięcia, które się w nas rodzą, one przede wszystkim wynikają z naszej nieprzemienionej natury. Nasza nieprzemieniona natura otrzymuje impuls w postaci pasty do zębów źle położonej, niezmytej podłogi. Albo że moja żona nie chce się kochać ze mną teraz. Albo jeszcze czegoś innego i moja nieujarzmiona natura, nieprzemieniona, dostaje impuls i nagle erupcja wulkanu. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Ja do tej myśli będę jeszcze wracał. A więc tak, przechodząc już do konkretów, stało się. Mamy kolejną awanturę w domu. Bez względu na to, jak ona wygląda. Mój syn jakiś czas temu do mojej żony powiedział tak, że mamo, ty krzyczysz czasem na tatę. A Ewa mówi, jak to ja krzyczę, kiedy? A on mówi, ty krzyczysz inaczej. Ty nie wykrzykujesz, ale ty inaczej krzyczysz. A więc stało się, jest jakieś napięcie. Co mamy zrobić? Co mamy uczynić? Najpierw chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad diagnozą. Jak zdiagnozować to, co się naprawdę wydarzyło? W Pieśni nad Pieśniami, 2:15 powiada, że połapcie nam lisy, małe liski, które podgryzają nasze winnice, a one zakwitają. No więc przychodzą małe liski i nam podgryzają nasze życie. Musimy dobrze przemyśleć, co się dzieje, dlaczego zakwitająca winnica zaczyna więdnąć. A więc kilka myśli dotyczących diagnozy. Pokłóciliście się i co z tym wszystkim zrobić? A więc najpierw trzeba się zastanowić. Zapewniam was, racjonalne myślenie, a szczególnie myślenie z modlitwą bez emocji, to jest zawsze dobre rozwiązanie. Dobrze jest myśleć. Szczególnie przy awanturach dobrze jest myśleć. Dobrze jest przemyśleć, o co chodzi i co się wydarzyło. A więc mam kilka pytań, które chciałbym wam wyjaśnić. A więc pierwsze pytanie. O co poszło i co jest istotą konfliktu? Żeby się dobrze zastanowić, o co poszło? Ja się przekonałem, że większość awantur, które mamy w domu, to są awantury o nic. To są awantury o nic. Naprawdę, kiedy sobie pomyślimy, jakie słowa padają, kiedy sobie pomyślimy, jakie emocje w nas zaczynają bulgotać, przepraszam za to słowo, ale takie piękne mi się wydaje w tym momencie. Kiedy sobie pomyślimy o tym stanie naszego wnętrza, to patrzę i mówię, sam sobie nie wierzę, że ta cała awantura, te wszystkie słowa, te wszystkie emocje, że to powstało o taki banał. Ile razy się gdzieś szykujemy, nie wiem, czy tak w waszych domach jest, jakie awantury u nas w domu powstają, kiedy ja już jestem gotowy od pół godziny, chodzę od ściany do ściany, a jestem dumny z wyglądu mojej żony. Patrzę na nią i ciągle jeszcze, jak popatrzę, to miesiąc miodowy mam. I wiecie, jakże często 5 minut, pomyślcie sobie, ile dziennie marnujemy czasu. Bracia, marnujecie dziennie 5 minut? Więcej. Jak sobie pomyślę, że 5 minut czasu mojej żony, 5 minut czekania na nią, to jest coś, co wywołuje awanturę. Przecież ja czekałem na nią bardzo długie lata. Ożeniłem się w wieku 30 lat, bo Ewka musiała urosnąć. Bo młodocianym nie dają ślubu. A w momencie, kiedy muszę na nią czekać 5 minut, bo ona się jeszcze szykuje, musi tam włosy poprawić, makijaż i coś tam, podoba mi się, jak wygląda, ale się wściekam za te 5 minut. A więc warto zadać sobie pytanie, o co ta cała awantura? O co ten konflikt? Bo bardzo często jest tak, że o nic. Bardzo często jest ten konflikt o nic. I dobrze jest, jeśli powiemy sobie w swoim sercu najpierw, a potem w rozmowie, o co tak naprawdę się pokłóciliśmy. Zobaczycie, że w większości przypadków o nic. Warto się zastanowić, nie zawsze tak jest, ale warto się zastanowić, co się wydarzyło w twoim życiu przed awanturą. Bywają bowiem sytuacje, kiedy jestem, na przykład ja, bardzo napięty, zdenerwowany czymś, albo coś przeżywam. Jakieś brzemię się niesie. I ja mam taką naturę, że muszę odchorować swoje. To znaczy, odchorowanie polega na tym, że najlepiej bym się zamknął, gdzieś sam był i siedział, niech się nikt do mnie nie odzywa. Muszę przemyśleć, przetrawić, przechorować to wszystko. I przychodzę do domu, no i moja żona chce rozmawiać. Dzieciaki chcą się ze mną bawić. Wyciągają mnie na spacer. Zrób to. Pomóż mi zrobić obiad. Trzeba pojechać na zakupy, coś zrobić. No i tak staram się. Aż w końcu jest erupcja. Zostawcie mnie w spokoju! 5 minut człowiek nie może w domu posiedzieć sam, tylko ciągle coś tam, przyczepiacie się i przyczepiacie się. Warto się zastanowić, czy się wydarzyło coś przed erupcją, przed napięciem, przed powstaniem tej całej sytuacji. Bo tak naprawdę to nie pokłóciliśmy się o to, że trzeba ziemniaki poobierać, że śmietany zabrakło, trzeba skoczyć do sklepu, tylko powodem jest ten stres, to brzemię, które dźwigam na sobie. I dobrze jest, jeśli nazwiemy to po imieniu, że to nie jest problem mojej żony, że to nie jest problem moich dzieci, ale problem jest we mnie, przeżywam coś. Może będzie to dla nas nauczką dobrą, żeby powiedzieć, słuchaj, jestem tak zestresowany, nie pytaj mnie o czym, nie pytaj mnie o co chodzi, bo po prostu porozwalam mieszkanie, ale zostaw mnie w spokoju. Warto sobie zadać to pytanie. Nie wiem, czy przypominacie sobie sytuację, kiedy wybuchła awantura, ponieważ coś się wydarzyło poza domem. To nie ma nic wspólnego z rodziną. W domu jest wszystko ekstra, ale w domu jest erupcja. Następna rzecz. Warto się zastanowić, kiedy już wydarzy się to, kto wywołał awanturę. To jest bardzo ważne pytanie. Bo być może obiad nie był gotowy. Bo być może zostały zaniedbane jakieś obowiązki. Ale ktoś tę awanturę wywołał. Dlaczego to jest tak ważne? Bo pokazuje, z jakiej gliny jest ten ktoś, kto tę awanturę wywołał. Z jakiej gliny jest ulepiony. Powiem wam tak. Fakty nieraz to jest jedna rzecz. Czy impuls to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest zachowanie człowieka i to, co naprawdę w nim siedzi. Pomyślcie sobie, ile, przepraszam za wyrażenie, dziadostwa siedzi w nas. Jest impuls i my wywołujemy jakąś sytuację, mówimy różne słowa. Ktoś to wywołał. Ktoś pierwszy doprowadził do napięcia. A więc warto wiedzieć, że to miało swoje źródła w faktach, ale miało też źródło w czyjejś nieujarzmionej naturze. Naturze, która nie jest podporządkowana Panu Jezusowi. I kiedy myślimy o tym, co się wydarzyło, o konflikcie, cichym czy głośnym, o napięciach pewnych, o pewnej grze, która się toczy między nami, to warto sobie powiedzieć, co się dzieje. Kto wywołał to? Jeżeli konflikty się powtarzają, to warto poszukać odpowiedzi, jak one się zazwyczaj kończą. Odpowiedź na to pytanie pomoże nam dostrzec, w którym kierunku zmierzamy. Dlaczego to jest takie ważne? Istnieje w naszym życiu zasada spalonych mostów. Ona ma swoje miejsce w różnych dziedzinach naszego życia, ale powiem tak, jeżeli raz się zdecydujesz, żeby zwymyślać albo cynicznie dotknąć swojego małżonka w sytuacji, kiedy macie jakiś konflikt, to prawdopodobnie drugi raz zrobisz to bez zmrużenia okiem. Jeżeli raz nazwiesz go, że jest głupi i niczego nie wie i niczego nie widzi, to pierwszy raz będzie ci ciężko i użyjesz tego z ciężkim sercem, ale drugi raz nawet nie zauważysz, że tak nazwałaś go, czy tak ją nazwałeś. Jeżeli raz trzaśniesz drzwiami, wyjdziesz i pójdziesz do pubu na piwo, to przy następnej awanturze już się nie będziesz zastanawiał, co robić, tylko trzaśniesz drzwiami i pójdziesz na piwo do pubu. W związku z tym bardzo ważne jest to, żebyśmy się zastanowili, jak się kończą te nasze awantury, do jakich sytuacji, do jakich reakcji nas doprowadzają. Dlaczego? Ponieważ musimy gdzieś postawić tamę temu, co się w nas, w naszych sercach dzieje. Musimy postawić tamę. Dalej, kiedy mamy konflikt, to najpierw w swoim sercu, a potem w rozmowie odpowiedzmy na pytanie, co nas najbardziej rani w reakcjach waszego męża albo żony. Bo nie łudźmy się, doprowadza to do ran. Doprowadza to do ran. Jak się komuś 100 razy powie, że jest złym człowiekiem, to w końcu zacznie w to wierzyć. Ale ja miałem dobre intencje. Jak przyjdą problemy z dziećmi w szkole, mąż może zapracowany jest, żona się opiekuje dziećmi, jak on jej powie kilka razy, słuchaj, to co z ciebie za matka? Jak ty się troszczysz o te dzieci, że one nie mają piątek i zagrożone są, że nie zdadzą do następnej klasy? No ale ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Zobaczcie, my posyłamy sygnał. Jest problem. Musimy się zmierzyć z problemem, choćby takim, że dzieci nie za dobrze się uczą. A Wiemy coś o tym, bo posłaliśmy Bena do szkoły muzycznej, jak to wielowiekowa tradycja w rodzinie mojej żony. Dziadek muzyk, brat Ewy muzyk. Bena posłaliśmy do szkoły muzycznej, a on mówi, ja i tak nie będę grał na tym pianinie. On ma taki stosunek do fortepianu, ja i tak nie będę grał. No więc trzeba ćwiczyć. I słuchajcie, to jest piekło na ziemi. Jakby to była dziewczynka, ja widzę w szkole muzycznej dziewczynki zadowolone, grają, ćwiczą, a ten tylko czeka. Słuchajcie, w ciągu półgodzinnego ćwiczenia, bo takie mu dajemy, on 4 razy idzie siusiu. Głodny jest. Pić mu się chce. Mówi, tata, nie mogę ćwiczyć, tak mi się pić chce. Tata, nie wytrzymam. Ciągle się coś dzieje. Piekło na ziemi, jak ja nie wrzasnę na niego. I słuchajcie, pojawiają się takie problemy. Ja, powiedzmy, jestem poza domem. Mogę powiedzieć, słuchaj, no to jak ty te dzieci wychowujesz? Jak ty się starasz? Jaka ty matka jesteś? Mamy problem z dzieckiem, prawda? Trzeba je przypilnować. A jaki ja jej sygnał wysyłam? Że ty jesteś złą matką. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jeśli Ducha Bożego mamy w swoich wnętrzach, co nas najbardziej rani w naszych reakcjach. Bo diabeł bierze naszą cielesność, zamienia je w strzały, które padają w tych, których najbardziej na świecie kochamy. I nie chcemy być może. Nie chcemy tego sygnalizować, tak nie uważamy, ale mówimy, jaką ty matką jesteś? Zwróćmy uwagę na to, co nas najbardziej rani w reakcjach męża albo żony. Następna rzecz, jeśli chodzi o tę diagnozę, jak nie macie innego wyjścia, zapisujcie sobie. Tylko nie tak, żeby wypunktować męża czy żonę i powiedzieć, dobrze, to jest tak, 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 tak i tak, tylko żebyśmy zapisywali pewne reakcje, które się dzieją, żebyśmy sobie zapisali to, co z nas mają wyciągnąć te pytania. Co się dzieje z waszymi emocjami, które występują podczas konfliktu, a także i po? List do Efezjan, 4 rozdział, 26 wiersz powiada: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ja dopuszczam dwojaką interpretację tego fragmentu. Pierwszy fragment to możemy się pogniewać i przed zachodem słońca musimy się pojednać, tak? Ja mam trochę inną interpretację. Jeżeli jest gniew w twoim sercu, ale gniew do tego stopnia, że słońce zaszło, że nagle w twoim sercu, w twoim wnętrzu, w twoich emocjach pojawia się ciemność. Pojawia się bezsens życia. Zadajesz sobie pytanie, kim właściwie jest ta kobieta, która przy mnie jest w moim domu. Kiedy jesteś tak wściekły, że przestajesz kontrolować swoje reakcje, bez względu na to, jak to wygląda, czy jeden wyzywa, a druga płacze, to nie ma znaczenia. Zachodzi słońce nad tym, co jest w naszych emocjach. To jest grzech. To jest grzech. I ja powiedziałbym więcej. Nie tylko masz się pojednać do wieczora, ale nie masz prawa, żeby w twojej duszy, w twoim wnętrzu słońce zaszło nad tobą i żeby ciemność zaczęła panować. A my sobie nieraz myślimy tak. Nie wytrzymam dłużej. Chyba zbiorę walizki, do mamusi pojadę. Nie wytrzymam. No po prostu, jeżeli moje życie ma tak wyglądać, to kompletny bezsens. I zwróćcie uwagę, nie wiem, mam nadzieję, że nie macie okazji zwracać uwagi, ale być może bywa tak, że w momencie awantury, albo konfliktu, albo napięcia, albo cichego napięcia, słońce zaczyna zachodzić. Mam parę słów do braci. Bracia. Ale siostry też może posłuchajcie. Moja żona to chciała powiedzieć, ale może jej nie wyszło. Seks jest jedną z najważniejszych broni, jaką kobiety mogą się posługiwać. Chciałem powiedzieć brak seksu. Bracia, wiecie, siostry, pomyślcie. W momencie, kiedy normalny, zdrowy mężczyzna, który kocha swoją żonę i chce się z nią kochać, nie otrzymuje tego, jak to Biblia powiada, co mu się należy od żony, wiecie, gdzie mu się wszystkie hormony wbijają? Po prostu to jest dramat, co się z mężczyzną może dziać, kiedy nie otrzyma od żony tego, czego potrzebuje. Te hormony potrafią zrobić takie najdziwniejsze rzeczy. Siostry, nie opłaca się wam w wyniku cichych dni albo awantur nie kochać ze swoim mężem. Robicie mu bardzo dużą krzywdę, narażając po pierwsze na niebezpieczeństwo. Po paru dniach, to zależy od oczywiście struktury hormonalnej i psychicznej mężczyzny, po paru dniach on już nie jest w stanie funkcjonować normalnie. Gdzie by się nie odwrócił, oczy zamknie czy otworzy, wszędzie seks. Jakoś tak siłą rzeczy w telewizji, nawet jak się nie ma satelity, wszystkie filmy albo mają podtekst erotyczny, albo mają sceny erotyczne. Powiem wam, tak z wieloma braćmi rozmawiałem, ze swoich własnych doświadczeń to znam. Kiedy występują problemy na tej linii, mężczyzna po kilku dniach zaczyna pytać o sens tego małżeństwa. Jeżeli jest zdrowym mężczyzną, zaczyna, myśli sobie tak, to jeżeli to tak u mnie w domu wygląda i tak miałoby wyglądać, to ja nie wiem, czy ja wytrzymam. Coś się dzieje z nami. Te emocje, te wszystkie myśli zaczynają doprowadzać nas do takiego stanu, że powstaje ciemność. Siostry, nawet nie wiecie, na co narażacie swoich mężów. Jak im się coś przydarzy, albo przyłapiecie ich na niewłaściwym filmie, to zapytajcie dlaczego. Zapytajcie dlaczego. Nie karajcie swoich mężów brakiem seksu, kiedy nie jest cudownie. Ja rozumiem też różnice w psychice mężczyzny i kobiety, że kobiety, żeby miłość fizyczna była piękna i wartościowa, potrzebują zabiegania o nie i potrzebują adoracji, troski, miłości, okazywania im uczuć, ale nie walczcie seksem, bo to się przeciwko wam obróci. Powiem więcej. Znam taką służbę, to nie jest Polska w Polsce, ale pewien kaznodzieja, który jest ewangelistą telewizyjnym, czy nauczycielem telewizyjnym, on ma taką zasadę, że jeżeli pod jego służbą podróżują jacyś kaznodziejowie do innych miejsc, nie mają prawa jeździć bez żon. Dlaczego? Mówi, jest kilka dni, ewangelizuje, wyczerpany, wraca do hotelu. Nie ten film włączy. Jak włączy nie ten film, no zamiast popatrzeć 2 sekundy i uciec, no to jeszcze 2 sekundy popatrzę. Jak popatrzy jeszcze 2 sekundy, zaczyna tonąć. I po prostu zdarzyło im się parę sytuacji, że ci kaznodziejowie, będąc z dala od domu, przemęczeni, potrzebując swoich żon, ich bliskości, po prostu upadli. I od tamtej pory ten brat, który zajmuje się tą służbą, mówi, nie macie prawa jeździć bez żon. Jeżeli ktoś chce brać udział w mojej służbie, musi być zdolny do podróżowania razem z żoną na ewangelizację. Problem jest dużo poważniejszy, niż się wydaje, ale to tylko tak na marginesie. Następna rzecz, kto zazwyczaj pierwszy wyciąga rękę do zgody? Kto pierwszy wyciąga rękę do zgody? Jeżeli ktoś nie wyciąga ręki do zgody, to ma poważny problem z sobą przed Panem. Powinniście wobec Chrystusa i wobec siebie być jednakowo skłonni do wyciągnięcia ręki do zgody i załatwienia sprawy. Ja muszę powiedzieć, że u nas w domu to jest tak, że moja żona, jak jest jakaś sytuacja, ona by zaraz chciała się pogodzić. Ja jestem macho. Ja muszę odchorować swoje. ja muszę poczekać, niech wie, że ze mną tak łatwo nie jest. Niech wie. Ale powiem wam, że Chrystus oczekuje, żebyśmy byli jednakowo skłonni do załatwienia tej sprawy jak najszybciej. A więc diagnoza. Może nam czasem to trochę czasu zająć, ale nie wahajmy się, żeby zapisać sobie pewne rzeczy. To nam się przyda potem w rozmowie. Nie po to, żeby wyrzucić z siebie przeciwko żonie czy mężowi, ale potem w rozmowie to nam się przyda. A teraz następna rzecz, kiedy mamy konflikty, kiedy mamy spory, kiedy mamy napięcia w naszym domu, warto zapytać, jaka jest Boża wola. Jaka jest Boża wola? Jeśli kochamy Pana Jezusa, ja oczywiście tutaj mówię, najłatwiej jest w sytuacji, kiedy obydwoje małżonków są chrześcijanami. Sytuacja dużo bardziej się komplikuje, kiedy tylko jedna ze stron zna Jezusa. Ale pozwólcie, że powiem to w taki prosty sposób, zakładając, że obydwoje są chrześcijanami. Nie wiem, czy wiecie, że prawdziwy chrześcijanin zawsze kieruje się wyłącznie Bożą wolą. Tak? A więc w którymś momencie, w którymś punkcie musimy powiedzieć sobie, jaka jest Boża wola w sytuacji, w której się teraz znajduję. Co zrobiłby Jezus na moim miejscu? Przepraszam, kiedy mam na myśli pytanie, jaka jest Boża wola, to nie mam na myśli tego, żeby wziąć żonie werset z 5 rozdziału listu do Efezjan i pokazać jej, gdzie jest jej miejsce. Ale mam na myśli sytuację, w której ja, jako osoba, zadaję sobie pytanie, co na moim miejscu zrobiłby teraz Jezus? Czego Jezus ode mnie oczekuje? Bo przecież jako mąż Boży, czy jako chrześcijanin, chcę być podobny do Jezusa. Chcę być człowiekiem, który odzwierciedla Jego chwałę, odzwierciedla Jego postępowanie. No więc jako mąż Boży, jako chrześcijanin, musisz sobie powiedzieć, co zrobiłby Jezus na twoim miejscu i odwrotnie. Siostry, musicie sobie odpowiedzieć na to, co zrobiłby Jezus. Co zrobiłby Jezus na twoim miejscu? Czy masz odwagę kierować się Bożą wolą w swoim małżeństwie? Tylko Bóg jest Panem pokoju i błogosławieństwa. Bez Niego, bez Jezusa, bez Bożej woli nie ma błogosławieństwa i pokoju. Amen? A więc jeżeli chcemy czegokolwiek dobrego, musimy doprowadzić do tego, żeby Boża wola wydarzyła się w tej sytuacji. I jeszcze raz przestrzegam. Kiedy szukamy Bożej woli, pamiętajmy tutaj o objawieniu, a nie o kulturowym rozumieniu Bożego Słowa. Zbyt często posługujemy się potocznym, kulturowym czy tradycyjnym sposobem interpretowania Słowa Bożego, ale kiedy jest ta sytuacja, raczej poprośmy Pana o objawienie, żeby nam pokazał swoją prawdę. Bo Bóg jest sędzią. Bóg jest sędzią, a Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie ma względu na kaznodziejów, Bóg nie ma względu na to, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą. Bóg jest sędzią i będzie sądził według swojej sprawiedliwości i po prostu lepiej się podporządkować temu. A więc tak, po pierwsze diagnoza, a więc żebyśmy doszli do siebie po tej awanturze, po tym sporze, po konflikcie, po tym milczeniu, żebyśmy nazwali rzeczy po imieniu, bez emocji, bez ciągnięcia w swoją stronę, ale po prostu tak jakbyśmy z boku patrzyli na całą sytuację. Po drugie, mamy obowiązek dowiedzieć się, jaka jest Boża wola w naszej rodzinie, w tej sytuacji. Po trzecie, rozmowa. To jest zawsze bardzo trudne, ale odsyłam do wczorajszego wykładu. Ewentualnie sobie też na kasecie przypomnijcie. A więc, jak my to robimy? To nie jest takie łatwe, żeby nieraz usiąść i zacząć rozmawiać. Ja jestem taki, że jak musimy porozmawiać po jakimś konflikcie i powiedzmy to dochodzimy do siebie, ja muszę chodzić. Chodzę. Muszę się czymś zająć, w garnku mieszać, za komputerem usiąść, coś muszę robić, nosi mnie. Moja Ewa chce, żeby usiąść spokojnie, żeby popatrzeć jej prosto w oczy i zacząć rozmawiać. No więc pierwszy poważny stres dla mnie osobiście i uważam, że rozmowy w takich sytuacjach są czymś bardzo trudnym. Pierwszy poważny stres to jest to, żeby tak razem usiąść i żeby nasze oczy się spotkały. A jak się nasze oczy spotkają, to pierwsza myśl przychodzi i to ona nie jest wcale taki diabeł, ona jest anioł. A więc musimy usiąść i zacząć rozmawiać. I mamy taką zasadę, że w którymś momencie musimy zacząć rozmawiać bez emocji. Emocje w takiej sytuacji mogą wam robić takie triki. W ogóle się nie spostrzeżecie, że emocje wyprawiają z wami co chcą. No więc musimy zacząć rozmawiać bez emocji. Co jest bardzo trudną rzeczą, bo czasem jesteśmy zranieni. A więc rozmawiamy. Rozmawiamy już wtedy nie oceniając całego życia naszego na podstawie emocji, bo ty zawsze taka jesteś. Nic się nie zmieniasz i coraz gorzej. A ty jesteś taki. Ja nie wiem, czemu ja za ciebie wyszłam. Nie, zaczynamy rozmawiać wyłącznie o tej sprawie, bez emocji. O co nam właściwie poszło? No ja nie wiem. Nie wiem, poszło o coś, ale nie wiem. A więc dochodzi moment, kiedy oceniamy sytuację. Jeżeli mamy chociaż trochę dobrego zdania na swój temat, jeżeli intelektualnie chociaż trochę jesteśmy sprawni, jeżeli stać nas na minimum zdrowego rozsądku, żeby ocenić sytuację, to znaczy, że jesteśmy gotowi do rozmowy i musimy o tym porozmawiać. I kiedy porozmawiamy o tym, o naszych odczuciach, o tym, co nas rani, o tym, o co nam poszło, ważną rzeczą jest, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym, jaka jest Boża wola. I nie w ten sposób, że ja powiem mojej żonie, jaka jest Boża wola względem niej. Widzisz, bo ty powinnaś tak i tak robić. Ale żebyśmy powiedzieli, jaka jest Boża wola względem mnie. I czasem muszę powiedzieć, Bożą wolą teraz jest to, żebym cię przeprosił. Bo Bogu się nie podoba to, co było w moich emocjach. Bóg chce, żebym powiedział przepraszam, ponieważ moje słowa były nieadekwatne do tego, co naprawdę się wydarzyło. Skrzywdziłem cię, używając zbyt ogólnikowych słów. Skrzywdziłem cię, traktując cię jako kogoś, kto jest bez wartości, a przecież masz wielką wartość. No więc taka jest Boża wola. Przepraszam cię. Przepraszam cię. Ani Bóg tego nie chciał, ani ja tego nie chciałem. Wybacz mi. Źle postąpiłem. Zazwyczaj to się kończy tak, że obydwoje się przepraszamy. Ale ważne jest to, żebyśmy porozmawiali o Bożej woli. A następnie sugerowałbym, żebyśmy się zastanowili, co będziemy robić, jakie mamy cele, żeby uniknąć awantur. I kiedy tak rozmawiamy o tym, to często słyszę słowa, czy ja sam mówię, no trzeba sobie odpuścić. Na przykład jeżeli awantura była spowodowana tym, że szykowaliśmy się gdzieś, ja już czekam, już powinniśmy być tam 5 minut temu, a ty się ciągle szykujesz, co się z tobą dzieje. Ja nie mogę tak żyć, ja muszę być wszędzie na czas. Przecież jak ludzie będą o mnie myśleć, że ciągle się spóźniam. No więc tak zaczynamy rozmawiać, co z tym zrobić? No i musimy znaleźć jakieś racjonalne rozwiązanie. Moja żona mnie pyta, Marek, powiedz mi, ile razy ja się spóźniam na nabożeństwo? No nie spóźniasz się. Powiedz mi, ile razy spóźniam się do pracy? No nie spóźniasz się. No to daj mi te 5 minut, odpuść sobie. Ja muszę się przyszykować, ja muszę się wymalować tak jak należy, żebym się lepiej czuła. Bo co, chcesz, żebym cały wieczór źle się czuła? No nie. No więc odpuść sobie. A więc rozmawiamy o tym w taki sposób. Przy następnej okazji Słuchajcie, bracia, no, czy nasze żony nie są warte nieraz tego, żeby zaczekać parę minut na nie? No więc rozmawiamy o tym, co zrobić, jakie sobie wspólne cele postawić. No i czasem nam się udaje, nie powiem, czasem nam się nie udaje. Ale rozmawiamy o tym, kiedy przyjdzie podobna sytuacja, bo znając diabła, znając naszą naturę niecałkiem przemienioną, możemy się domyślać, że taka sytuacja się pojawi. A więc kiedy się pojawi taka sytuacja, spróbujmy zrobić to czy tamto. Następna rzecz, którą trzeba zrobić, to jest wspólna modlitwa. Pewnie się pogubiliście w tych wszystkich szczegółach. Ale ja się pogubiłem, przypomnę wam. Najpierw diagnoza, żebyśmy zadali sobie pytań parę. Potem jaka jest Boża wola. To też sami musimy rozstrzygnąć, a potem dopiero zaczynamy rozmawiać. Następna rzecz, modlitwa. Nie stawiajcie sobie poprzeczki zbyt wysoko. I nie bądźcie bardziej duchowi niż sam Pan Jezus. Bo nieraz sobie myślimy tak, o, teraz będziemy się modlić, będziemy pościć. O, żeby awantury się nie powtarzały. Wieczorem w porze dziennika telewizyjnego zaczniemy się modlić, wysłuchamy jednego kazania z kongresu, będziemy śpiewać 17 pieśni, a potem będziemy błogosławić naszą rodzinę. Wiecie co, jak sobie postawicie głupio zadania dotyczące pobożności i modlitwy, to skończycie zdołowani tym, że nie daliście rady. I przyjdzie następna awantura, powiecie, no tak, nie modliliśmy się, zawiedliśmy na całego. Czy dla nas jest szansa w małżeństwie? Oczywiście, że zachęcamy do jak najczęstszej wspólnej modlitwy, ale po prostu się pomódlcie po tej całej awanturze. Powiedzcie Panu, Boże, dziękuję Ci za moją żonę, że mam wspaniałą żonę. Boże, dziękuję Ci za mojego męża. Panie, przebacz nam, że tak się stało. Chcemy, żebyś nas zmienił. Wystarczy. Wystarczy. Po prostu pomódlcie się. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bądźcie zawsze bardzo wdzięczni Bogu za waszą żonę i za męża. Nie wiem, czy codziennie Bogu dziękujecie za to, że związał was przymierzem z tą właśnie kobietą, z tym właśnie mężczyzną. Bądźcie Bogu wdzięczni. I ja rozumiem. Mówimy tutaj w kontekście problemów. I rozumiem, że przychodzą też czasem poważne problemy. Bądźcie Bogu wdzięczni. Zawsze, kiedy się modlę, dziękuję Bogu, że dał mi tę kobietę. Że w ogóle dał mi jakąś, bo... Co ja bym biedny sam zrobił? A po drugie, dziękuję Bogu, że dał mi Ewę. I chociaż ja nie wierzę w to, może ktoś ma inne zdanie, że małżeństwo to jak dwie połówki tego samego jabłka. Jak się nie dobiorą, to bieda. Ja nie mam takiego poglądu. Ale też wierzę w to, że moja żona jest darem Bożym dla mnie. Mam nadzieję, że ja jestem darem Bożym dla mojej żony. I jestem szczęśliwy, że tak się właśnie stało. I chcę budować swoje małżeństwo w taki sposób. A więc bądźcie wdzięczni. Dziękujcie Bogu. Wiecie, jak człowiek zacznie dziękować Bogu za męża albo za żonę, to zaczyna się zastanawiać, a czemu jestem wdzięczny? Boże, czemu ja Ci właściwie za nią dziękuję? I wiecie, i wtedy Duch Święty przychodzi i daje cały zestaw sytuacji, za które warto dziękować Bogu za to, że się jest związanym z tą osobą. Dziękujcie jak najczęściej. Dziękujcie Bogu i proście, i wstawiajcie się o swoich mężów, swoje żony. Jeszcze kilka dodatkowych praktycznych uwag. Kiedy mamy konflikt, zdiagnozowaliśmy to, już wiemy, dlaczego do tego doszło, wiemy, jaka jest Boża wola, porozmawialiśmy i pomodliliśmy się, zamknijmy sprawę raz na zawsze. Wiecie, jak my robimy? Bóg ma taką zasadę, że kiedy zgrzeszymy, przebacza nam, zamyka i koniec. A co się dzieje, kiedy zgrzeszymy znowu w tej samej dziedzinie? Co nam Bóg mówi? Ja już Ci poprzednim razem mówiłem, a Ty ciągle to samo, tak? Nie. Bóg przebacza, obmywa, koniec. Tak Pan robi? Koniec. I kiedy znowu upadamy w jakiejś dziedzinie, to co mamy zrobić? Przychodzimy do Boga, prosimy o przebaczenie, przyjmujemy je wiarą i sprawa zamknięta. I idziemy tak, jakby się to nigdy nie stało. Słuchajcie, my mamy odwrotną tendencję. Kiedy się awanturujemy, przebaczamy sobie, ale następnym razem, kiedy się to wydarzy, z całą pewnością przypomnimy, że już 34 razy to się stało. I że to już jest pewien nałóg. I że nie możemy się pogodzić z tym nałogiem. Chcę wam powiedzieć, żebyśmy zamknęli tę sprawę raz na zawsze. I po dzisiejszej awanturze, czy po najbliższej awanturze, kiedy się dogadacie, kiedy się pomodlicie, żebyście powiedzieli sobie, koniec, sprawa zamknięta, żyję tak, jak gdyby się nigdy to nie wydarzyło. A potem, jeśli się wydarzy, nie daj Boże, ale tak myślę, że może się przydarzyć, żebyśmy podeszli do sprawy tak, jakby nam się pierwszy raz jakaś dziwna awantura trafiła. Zamknijcie tę sprawę. Nie używajmy słów, ty znowu, albo nie używajmy, starajmy się nie używać słów, ty zawsze. Kiedy powstają konflikty i kiedy następuje erupcja naszych emocji i jeśli nie daj Boże, ciemność zaczyna panować w naszych emocjach, wystrzegajcie się jednego słowa. Ono nie ma prawa się między wami pojawić. Rozwód. I czasem nie wiemy do końca, co mówimy, ale być może jest tak, że ktoś mówi, jak to się nie zmieni, to ja nie chcę z tobą być. Wolę rozwód z tobą wziąć. Wymaźcie to słowo jak najszybciej ze swojego słownika. Bo w momencie, kiedy to słowo się zacznie między wami pojawiać, a być może wasza natura jest mocno nieprzemieniona i być może się awanturujecie często i być może macie konflikty dosyć często, przyjdzie moment, kiedy zaczniecie się nad tym rozwodem zastanawiać. I powiecie, ja już nie wytrzymam. Może to nie ma sensu. Może warto by przemyśleć rozwód. Słowo rozwód nie ma prawa pojawić się nigdy w waszych ustach. Być może pojawiają się trudne sytuacje, być może pojawiają się złe słowa, ale nigdy nie mówcie o rozwodzie. Nie wspominajcie. To jest coś, co nie jest żadną opcją, żadną alternatywą dla was. To nie jest coś, to nie jest kierunek, w którym będziecie mogli się udać. Następna rzecz, pamiętajcie, że diabeł was atakuje. I będzie używał waszej cielesności. Słuchajcie, to nie jest tak, że w okręgach niebieskich toczy się straszny bój. W naszych domach większy bój się toczy w naszej nieprzemienionej naturze, w naszym nieprzemienionym charakterze. W nas jest problem. Ale pamiętajcie, że diabeł będzie tego używał, żeby zniszczyć to, co wartościowe będzie używał. I jeszcze jedna rzecz. Starczy mi czasu. Nie oceniaj swojego małżeństwa przez te awantury. Mam jeszcze do was taką prośbę. Jeśli wam się uda przeczytać lekturę dodatkową. Mam wrażenie, że kiedyś o tym tutaj wspominałem, czy w jakimś gronie wspominałem, ale to nie szkodzi. Jest taka książka, którą bardzo serdecznie chciałbym wam polecić. Ta książka nazywa się Kłębowisko żmij François Mauriac. To był taki egzystencjalista, katolicki pisarz, który pisał na początku zeszłego wieku. Już samo słowo egzystencjalista brzmi źle, ale książka jest w porządku. Zachęcam do tego, żebyście przeczytali tę książkę. Bardzo się wam przyda. Kłębowisko żmij. François Mauriac, Mauriac się pisze. Ja jak byłem na studiach, się zaczytywałem w Mauriacu. A nie wszystko było warto czytać, ale Kłębowisko żmij było fantastyczną powieścią. To jest dobra lektura dodatkowa dla tych, którzy się dużo awanturują. Tak pokrótce powiem o treści tej książki. Otóż było pewne małżeństwo żyjące w jednym domu, w tym domu żyły też dzieci, zamożni, bogaci ludzie, bardzo skłóceni z sobą. Mąż żył swoim osobnym życiem, miał swoją osobną sypialnię, czasem udawało im się zjeść wspólne posiłki, dzieci miały już rodziny, ale ten człowiek był przekonany o tym, że jego żona jest złośliwą bestią, która go szczerze nienawidzi i zbuntowała przeciwko niemu wszystkie dzieci. Był również przekonany, że wszystkie dzieci tylko czekają na to, żeby on w końcu umarł, żeby drapieżnie rozedrzeć, rozdzielić jego majątek i po prostu żył, nienawidząc swoją żonę, patrzył na jej reakcję i tam były opisane pewne sytuacje, kiedy jego żona popatrzyła na niego i on widział to złe spojrzenie swojej żony. I tak analizował sytuację swojego życia. Nienawidził szczerze i żony, i dzieci. I pewnego dnia jego żona umiera. I kiedy jego żona umiera, on idzie do jej pokoju i znajduje tam jej pamiętnik. I w tym pamiętniku dzień po dniu zaczyna dostrzegać wydarzenia, które również i on przeżywał. W tym pamiętniku pisze ona o tym, jak bardzo go kocha i jak bardzo tęskni za nim, a on ciągle się od niej odwraca i ciągle ucieka. W tym pamiętniku pisze o tym, że zawsze z dziećmi rozmawiała, że mają wspaniałego ojca, że coś się porobiło, ale że to jest dobry człowiek i że mają go szanować i że mają patrzeć na niego jak na wspaniałego człowieka. W tym pamiętniku zaczęła opisywać sytuację, kiedy kiedyś przy jakiejś okazji ich wzrok się spotkał. I chciała zobaczyć tam trochę miłości swojego męża. I pisze w tym pamiętniku, że kiedy ich wzrok się spotkał, pomyślała o tych wszystkich cudownych chwilach, kiedy byli razem, kiedy się przytulali, kiedy było im dobrze z sobą. I myślała o tym, że to są najpiękniejsze chwile jej życia. A on myślał o tym, że jej wzrok był wtedy pełen jadu i złości. I ten człowiek, który zaczyna wspominać przeżycia swojej żony, nagle zaczyna dzień po dniu odkrywać, że to kłębowisko żmij, które miało być niby w jego domu, tak naprawdę było w jego sercu. Że rzeczywistość była zupełnie inna, niż on ją oceniał. Że pozwolił, żeby żmije i jad i złość i gniew zadomowiły się w jego sercu, a tak naprawdę było zupełnie inaczej. Zaczął się przyglądać swoim dzieciom. Zaczął się przyglądać swojemu majątkowi i temu wszystkiemu, co miał. I zaczął patrzeć, że wielką część swojego życia stracił, ponieważ w jego sercu była złość i gniew i jad przeciwko swoim najbliższym. Ja już nawet nie pamiętam, bo dosyć dawno tę książkę czytałem, może powinienem do niej wrócić. Ale dla mnie to była taka bardzo otrzeźwiająca lektura, żebyśmy spojrzeli gdzieś tam głęboko w swoje serca. Bo być może w tych wszystkich konfliktach, w awanturach, w rozdartym domu, w słowach, które nie powinny padać, być może gdzieś tam w naszym sercu zadomowiły się żmije. Nie w mojej żonie, ale we mnie. Nie w twoim mężu, ale w tobie. Być może zadomowiły się żmije. I musisz je tam znaleźć. I musisz je wyrzucić ze swojego serca. I do tego mamy Ducha Świętego, który został nam darowany. Który ma moc przemawiać głośno do naszych serc, jeśli tylko naprawdę będziemy chcieli mu o tym wszystkim powiedzieć. Na zakończenie powiem o jednej rzeczy. Nie powiedziałem nic o poważnych problemach i nie powiedzieliśmy nic o poważnych problemach, takich jak zdrada, uzależnienie, rozłąka, oszukiwanie, agresja, krzywdzenie dzieci. Trochę celowo mówiliśmy o tych sprawach mniejszego kalibru, chociaż one mogą doprowadzić do poważnych problemów. Jeżeli nie będziecie ostrożni, te sprawy mniejszego kalibru mogą doprowadzić do takiego stanu, kiedy nie będziecie mieli z sobą wspólnego języka. Będziecie na siebie patrzeć wilkiem. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Jeżeli pojawiają się głębsze problemy albo widzicie, że sprawy idą zbyt daleko, nie czekajcie, idźcie do kogoś po pomoc. Idźcie do swojego pastora. Idźcie do jakiegoś duszpasterza. Powiem to z ostrożnością ze względu na to, że różne złe rzeczy doradzają, ale może idźcie do jakiegoś psychologa, jeżeli nie macie innego wyjścia. Idźcie i proście o pomoc. I proście o pomoc, by pomogli wam ratować wasze małżeństwo. Bo ta miłość, która rozpoczęła wasze małżeństwo, to była autentyczna miłość. Tylko być może zniszczona. Jeśli się pojawiają poważne sprawy, albo jeśli już czujecie, że za daleko rzeczy się potoczyły, nie czekajcie, bo to będzie niszczyło was. Po prostu idźcie do kogoś i poproście o pomoc. Pamiętajcie, nie ma na świecie drugiej tak cennej osoby dla ciebie, jak twoja żona czy twój mąż. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Nigdzie i w żadnej innej sytuacji Bóg nie będzie błogosławił ciebie tak mocno i tak intensywnie, jak w twoim własnym domu. Poza twoim własnym domem, poza relacją między tobą a twoją żoną, poza relacją między tobą a twoim mężem, nie będzie pełni błogosławieństwa i musicie sobie zdać z tego sprawę. Poza tym małżeństwem nigdzie nie znajdziecie aż tak obfitego Bożego błogosławieństwa, jak w waszym domu. To jest pierwsze miejsce, gdzie Bóg chce was błogosławić. To jest pierwsze miejsce, gdzie Bóg będzie chciał otworzyć nad wami okna niebieskie. I to jest pierwsze miejsce, gdzie Bóg będzie chciał was uczynić szczęśliwymi ludźmi. Życzę wam dużo Bożych błogosławieństw w waszych domach. Życzę wam dużo miodu między wami, dużo namiętności, bez względu na to, w jakim wieku jesteście. Życzę wam, żebyście byli na tyle mądrzy, żeby rozwiązywać problemy, które się będą pojawiały, z Bożą mądrością. Jak poddacie się Bogu, to Pan wszystko doskonale uczyni. I niech was Pan błogosławi, szczególnie małżonków i rodziny. Dziękuję.